Sponsorem wspierającym jest grupa PZU.
Otworzyć oczy, czy ich nie otwierać? Oto jest pytanie, które zadaję sobie od samego poranka. Teraz siedzę z zamkniętymi oczami i mam za zamkniętymi oczami obrazy naszej wielkiej wyprawy, która, przypominam, zaczęła się 17 sierpnia. 17 sierpnia byliśmy w Wilnie, niedaleko Ostrej Bramy, albo tuż przy Ostrej Bramie, a potem, nie będę wymieniał tych wszystkich nazw miast, które odwiedziliśmy, bo był i Sztokholm, i Praga, i Budapeszt, i Bukareszt, i Stambuł, a teraz jesteśmy w Sofii. Otworzyłem oczy, żeby zobaczyć Sofię. Sofia jest miastem, które na różnych robi różne wrażenie. Nie należy do najpiękniejszych miast, które odwiedziliśmy, a zresztą za chwilę się Państwo o tym przekonają, co o Sofii powiedział malarz, który sprzedaje uliczne obrazy. Malarz Bojan.
To najpodlejsze miejsce w Europie, Bułgaria. Tak myślę i będzie tylko gorzej.
Ale dlaczego tak jest?
Bo ludzie są do niczego. To głupi ludzie. Żadnego wykształcenia, kultury, żadnego pomyślunku. Kochają komunizm, kochają Rosję, kochają jakieś głupie rzeczy.
A co pan myśli o Rosji?
Do diabła z Rosją. Do diabła z Putinem.
Większość Bułgarów ma odmienny od pańskiego punkt widzenia, czy zgadza się z panem?
Tak, większość ma odmienny punkt widzenia. Oni kochają Putina, kochają Rosję. Są jakiegoś rodzaju masochistami. To po prostu głupcy, zwykli głupcy.
Ale skąd to się bierze? Jest to jeszcze spuścizna czasów komunistycznych?
Z powodu okresu komunizmu i słabego wykształcenia. System edukacji jest beznadziejny. Uczą kompletnych bzdur.
A na czym ten system edukacji w Bułgarii polega?
Na przykład nie uczą się prawdziwej historii. Chodzi tylko o przejście z klasy do klasy. Uzyskanie jakiegoś tam papierka i możliwość powiedzenia, że jest się wykształconym. Ale to jest głupie. W tym tkwi problem. Ponieważ nie mamy stabilnego rządu. Politycy to kompletni oszuści.
Cheaters.
Wielu z nich lubi Rosję, dostają pieniądze z Rosji.
They get money from Russia. They do anything to support.
Robią wszystko, żeby wspierać Rosję, zdrajcy. Mamy jakąś nadzieję w Kiryle Petkowie. On studiował na Harvardzie. Myślę, że on jest porządny i Asen Wasilew też. Jeśli zagłosuję za te parę dni, to właśnie na nich. Mam nadzieję, że wygrają, ponieważ uważam, że są uczciwymi ludźmi, głównie dlatego, że nie kształcili się w Bułgarii. Wykształcili się na Zachodzie. Oboje ukończyli studia na Harvardzie.
Czy kiedykolwiek chciał pan wyjechać i zamieszkać na Zachodzie?
Chcę i może kiedyś pojadę, ale ja mam tu rodzinę. Mam dwa koty i dziecko, więc nie jest to łatwe.
Czym zajmuje się pana dziecko?
Moje dziecko jest niepełnosprawne i nie mogę w związku z tym normalnie pracować. On potrzebuje jakiejś osoby do opieki nad nim przez 20 godzin dziennie.
Poza tym, że jest pan malarzem samoukiem, jak pan wcześniej mi powiedział, to studiował pan też dziennikarstwo. Dlaczego nie został pan więc dziennikarzem?
To kompletny bezsens być dziennikarzem w Bułgarii. Tu wcale nie ma wolności. Wolności prasy, wolności słowa.
of speech. They all just...
Ci wszyscy dziennikarze to po prostu płatni idioci. Kiedy ogląda się bułgarską telewizję, to można to zobaczyć. Oni tam opowiadają o innym punkcie widzenia. Że to na przykład inny punkt widzenia w temacie Rosji. To nie jest wojna, a inny punkt widzenia. Do diabła z nimi wszystkimi. Nie mamy w Bułgarii dziennikarstwa, naprawdę.
Myśli pan więc, że pana opinia o Rosji i wojnie na Ukrainie jest odosobnioną? Czy może to jest 50 na 50? Jaki jest odsetek osób, które wspierają Rosję i które, tak jak pan, mają inny pogląd na tę sytuację?
Prawdziwą liczbę zobaczymy w wyborach w tę niedzielę. Bułgarskie partie socjalistyczne są stworzone przez Rosję. Jest taka partia zwana Odrodzenie. To czysto rosyjska konstrukcja. Partia tureckiej mniejszości, partia Borysowa. Wszystkie one są do niczego. Mamy dwie partie, tylko dwie. Partia Kiryła Petkowa i Bułgarska Partia Demokratyczna. Te są w miarę sensowne.
Myśli pan, że mają szansę wygrać wybory?
Nie, nie mają szans, bo ludzie są głupi.
Ale skąd to się bierze? Bo komunizm jest, powiedzmy, oficjalnie poza Bułgarią od dłuższego czasu, jak w innych krajach wschodnich.
Oficjalnie jest, ale w rzeczywistości tak nie jest. Innym powodem jest edukacja ludzi. Chodzi o edukację, to klucz do sukcesu. Edukacja. A my mamy pseudoszkoły, a nie szkoły.
Czy więc uważa pan, że jest jakaś nadzieja dla Bułgarii, że wydarzy się coś dobrego, zajdą jakieś zmiany w najbliższej przyszłości?
Nie ma nadziei. Bułgaria stacza się dzień po dniu.
I czy mogę też pana zapytać o bułgarską sztukę? Czy jest jakiś bułgarski artysta, o którym powinniśmy wiedzieć lub którego pan ceni?
Nie ma takiego. Są tylko jacyś lokalni, żadnych znanych nazwisk.
I to nawet jednego artysty w całej historii Bułgarii.
Christo,
ale on powiedział, że nie jest Bułgarem i odmówił mówienia po bułgarsku. Także tak.
A pana ulubiony obraz?
Michelangelo.
Wszystko, co namalował Michał Anioł, Rembrandt, Claude Monet. Cała sztuka Zachodu.
Czy mogę w takim razie prosić pana o opisanie Bułgarii w na przykład trzech słowach?
To nora, grajdą. To kompletna dziura. Przepraszam za takie słowa, ale to jest prawda, cała prawda. To kompletna marnizna. Proszę spojrzeć na Sofię. To jest po prostu... Co pani widzi? Jeden, dwa, trzy kościoły, jakaś wstrętna ulica w remoncie. To jest... To po prostu nie mam słów. Po prostu dno. Dno. Sterta dziadostwa.
Czy mogę jeszcze spytać, w jakich językach pan mówi?
Mówię trochę po angielsku, troszeczkę po rosyjsku. Bułgarski. Kilka słów po włosku i niemiecku. Ale nie mogę powiedzieć, że mówię płynnie. To tylko trochę słów.
A pana ulubiona piosenka?
To nie będzie łatwe. Może Pink Floyd? Alan Parsons, Megadeth, Deep Purple, wiele z nich.
A więc na koniec, ma pan jakiś przepis na życie? Jak żyć, pana zdaniem?
Nie mam takiego. Żyć z dnia na dzień.
Czy jest coś jeszcze, o co powinnam pana zapytać? A może chciałby pan coś powiedzieć?
Życzę pani szczęścia.
I ja również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na ulicy niedaleko największej cerkwi w Sofii z malarzem Bojanem rozmawiała Hanna Tracz. A my teraz przeniesiemy się na Ukrainę. I Dmytro Antoniuk w naszym kijowskim studiu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
Nie wiem, czy słuchałeś malarza Bojana w Bułgarii. Za dwa dni wybory i zdecyduje się, czy wygrają socjaliści, czy też wygrają ci, którzy chcą wspierać Ukrainę w jej walce. A dzisiaj o tyle ważny dzień, że o 15:00 prezydent Putin ogłosi aneksję części terytoriów Ukrainy.
Słuchałem tego wywiadu, bardzo, bardzo ciekawy, mogę tak powiedzieć, i mogę też zgodzić się z tym malarzem, bo ponieważ też byłem w Bułgarii w 2018 roku i zauważyłem na przykład nad morzem, że absolutnie wszędzie w sprzedaży są magnesy z Stalinem. Nie tylko z Putinem, a ze Stalinem. No to po prostu moim zdaniem to jest chore. Myślę, że niewielu się zmieniło teraz i magnesy ze Stalinem w Bułgarii też są na pewno.
Jak przyjechaliśmy, przekroczyliśmy granicę turecko-bułgarską. Zatrzymaliśmy się w takiej karczmie przydrożnej w jednym z pierwszych miasteczek i przywitało nas po piersie Lenina. Zapytałem się, kto to jest młodej dziewczyny. Ona powiedziała, to jest pierwszy prezydent Rosji. Tak, odpowiedziała na moje pytania. Teraz wróćmy do tego, co dzieje się w Kijowie, co dzieje się na Ukrainie.
Ta noc u nas była bardzo niespokojna i tragiczna, można powiedzieć. W Kijowie wszystko jest spokojnie, ale w innych miastach spadły rosyjskie bomby i rakiety. Mianowicie trzeba powiedzieć o Dniprze. To miasto było ostrzelone dwa razy. Wieczorem i w nocy. Wieczorem bomba typu H-52 uderzyła w zwykły, w prywatny budynek mieszkalny, w którym zabiła całą rodzinę. Babcia, mama i dwóch dzieciaków 8 i 9 lat. Został tylko ich ojciec, który walczy teraz na wojnie i jest pod Limanem akurat, gdzie trwa ofensywa ukraińska. I bardzo tragiczne też, dramatyczne zdjęcia na ruinach tego domu, którego w ogóle nic nie pozostało. Po tym domu siedzi pies na imię Krym, który jedyny przeżył to i wyje. To po prostu łzy na oczach, kiedy to widzisz i czytasz o tym wszystkim. W nocy kolejne uderzenie w Dnipro i być może uderzyli rakietami typu Iskander, bardzo, bardzo kosztownymi. Wobec tego uderzenia jedna osoba zginęła i pięcioro co najmniej dostali rany, a uderzono też w miejsce, gdzie skoncentrowane były autobusy w komunikacji miejskiej. 52 autobusy spłonęły całkowicie. 98 tych autobusów są uszkodzeni. Dnipro bardzo ucierpiał tej nocy. Tak samo jak i Mikołajów. W Mikołajów kolejne Wystrzelone były rakiety typu S-300, być może też inny typ rakiet. W Zaporożu też donoszą, że było co najmniej 7 wybuchów różnych typu rakiet. I trzeba powiedzieć, że aż 7 dronów kamikadze typu Shahed, irańskich dronów typu Shahed, było wystrzelono w kierunku, lecieli w kierunku Mikołajowa a Odessy. 5 z tych dronów było zastrzelono, 2 jednak spadli i uszkodzili infrastrukturę pod tymi miastami. Także sytuacja jest bardzo dramatyczna. No i co warto powiedzieć też, że Putin wieczorem uznał niezależność chersońskiego i zaporożskiego obwodów. Być może to są takie jego kroki dlatego, żeby dzisiaj być może o 15 przyznać, że oni już należą do Rosji, ponieważ wszyscy rzekomo, tam ponad 90% ludzi, którzy tam rzekomo głosowali na tym, tym referendum, też powiedzieli o tym, że chcą iść być częścią Rosji. No także Putin chce to ogłosić, ale jednocześnie w tej chwili, kiedy Putin ogłasza, że na przykład być może ogłasza, że obwód doniecki i obwód luhański i zaporożski i chersoński przyłączenie teraz do Rosji, w tej akurat chwili trwa ofensywa w obwodach charkowskim i donieckim pod Limanem, gdzie być może wojsko ukraińskie już otoczyło duże zgrupowanie wojsk rosyjskich. Także to będzie pokwitowanie za ten kocioł, tak zwany kocioł pod Ilowajskiem, gdzie zginęło naszych 270 naszych żołnierzy.
Czekamy też na ten moment, kiedy Cherson zostanie przez wojska ukraińskie odzyskany, Dmytro. Więcej wiadomości z Ukrainy o godzinie 9.30. Paweł Bobołowicz wyruszył gdzieś na wschód Ukrainy i z tego, co wiem, dociera w okolice linii frontu. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję Ci za korespondencję.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
My wracamy na trasę wielkiej wyprawy. Przy telefonie Grzegorz Poznański, dyrektor Stałego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
My jesteśmy w Sofii, z tego co wiem, pan jest w Helsinkach. Co mówi się w Radzie Państw Morza Bałtyckiego na temat Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
Oczywiście wszystkie państwa wyrażają zaniepokojenie tym, co się dzieje obecnie na Bałtyku. To niestety, ale wpisuje się w to, o czym chyba rozmawialiśmy w czasie naszej ostatniej rozmowy, że należy spodziewać się wzrostu zagrożeń, niekoniecznie militarnych, ale takich hybrydowych, czy to jest z dziedziny zarządzania, tak podlegających zarządzaniu kryzysowemu tutaj w regionie Bałtyku. Także wszystkie państwa wyrażają na pewno zaniepokojenie. Wiemy o tym, że niektóre państwa rozpoczęły swoje dochodzenia. Ja myślę, że jest powszechne zrozumienie, że w wyjaśnianiu całej sprawy, dochodzeniu, co się stało na dnie Bałtyku w okolicach Bornholmu, musimy przede wszystkim zachować jedność, spokój i jedność w sprawdzaniu, co się stało na Bałtyku.
A czy ma pan jakąś wiedzę na temat tego kabla, którym prąd stały płynie ze Szwecji do Polski?
Nie, prawdę mówiąc nie mam takich informacji, natomiast musimy pamiętać, że na dnie Bałtyku jest ułożona nie tylko Nord Stream, jest bardzo dużo infrastruktury, to są połączenia energetyczne, gazowe pomiędzy krajami bałtyckimi, Szwecją, Danią. Także tej infrastruktury na dnie Bałtyku jest wystarczająco dużo, żeby to przyprawiało o ból głowy. No i oczywiście ostatnio otwarty Baltic Pipe między Polską a Danią.
A co na temat Nord Stream 1, Nord Stream 2 pisze prasa szwedzka? Co mówią politycy w Finlandii? Co mówią politycy w Sztokholmie?
No, przede wszystkim zwraca się uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba wyjaśnić, co się rzeczywiście stało. Co, jak już widać po tych paru dniach, prawdopodobnie nie będzie łatwe, bo samo dotarcie na miejsce wycieków gazu prostym nie będzie, ale przede wszystkim trzeba wyjaśnić. Po drugie, wszystkie państwa należące do Rady Państw Morza Bałtyckiego, w tym Szwecja, w tym Dania, wyrażają oczekiwanie, że jednak trzeba będzie się wnikliwie przyglądać bezpieczeństwu infrastruktury leżącej na dnie Bałtyku. Nie tylko ze względu na zagrożenia, nazwijmy to fizyczne, czyli specjalnie wywołane na przykład wybuchy czy uszkodzenia tej infrastruktury, ale z racji zmian klimatycznych, z racji zmian poziomu wody w Bałtyku, te zagrożenia po prostu będą narastać w bliższej lub dalszej przyszłości. Także jest to coś, czemu się przyglądano do tej pory uważnie, ale spokojnie. Natomiast w tej chwili na pewno myślę, że wszyscy zwiększą zainteresowanie tym zabezpieczeniem, zwiększeniem odporności na zagrożenia, czy hybrydowe, czy naturalne katastrofy. Myślę, że to będzie dość naturalny proces w tej chwili.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Grzegorz Pozdański, dyrektor Stałego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego, był gościem poranka wnet. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
A teraz przeniesiemy się na chwilę do Stambułu. Tam wywiadu Wielkiej Wyprawie udzielił Lazar Comanescu, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, były minister spraw zagranicznych Rumunii. Posłuchajmy tej rozmowy.
Z Rady Państw Bałtyckich Rosja została wykluczona. Rozumiem, że z Rady Państw Morza Czarnego Rosja jest nadal aktywna, jest nadal członkiem.
Status naszej organizacji nie przewiduje wykluczenia lub zakończenia członkostwa któregoś państwa. Nie ma takiej klauzuli. Chciałbym powiedzieć, że niezamykanie drzwi jest niezwykle ważne do prowadzenia dialogu i negocjacji. I widzieliśmy już w tym okresie, wbrew niestety trwającej wojnie, że dzięki negocjacjom udało się uzyskać pewne osiągnięcia. Odnoszę się na przykład do porozumienia dotyczącego eksportu ukraińskiego zboża. To ważne, bo pokazuje, że dzięki negocjacjom można rozwiązać nawet najbardziej złożone problemy.
W te negocjacje była zaangażowana pana organizacja?
Nasza organizacja nie była zaangażowana w te negocjacje. Natomiast śledziliśmy ze szczególnym zaangażowaniem ich rozwój i przyjęliśmy z zadowoleniem osiągnięte porozumienie. To niezwykle ważna kwestia. Fakt, że takie porozumienie zostało osiągnięte w aktualnych okolicznościach, jest sam w sobie bardzo pożądanym krokiem naprzód.
To może takie naiwne pytanie. Jakie jest znaczenie geopolityczne Morza Czarnego?
Najpierw chciałbym nawiązać do początków naszej organizacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego została założona w 1992 roku.
And by the way, we celebrate.
Na marginesie, w tym roku świętujemy jej 30-lecie. Od początku tego roku planowaliśmy obchody związane z 30. rocznicą. Niestety, z powodu kryzysu, konfliktu, wydarzenia, które chcieliśmy zorganizować, nie mogły się odbyć. Wciąż jeszcze pracujemy nad pewnymi aktywnościami związanymi z 30. rocznicą, ale zapytał mnie pan o geograficzne i geostrategiczne znaczenie tej organizacji. Może pana zainteresować, że obszar Morza Czarnego jest istotnym centrum handlu pomiędzy Europą i Azją. To skrzyżowanie przepływów handlowych, teraz to północ i południe. Ta część świata jest drugim najważniejszym regionem zapewniającym źródła energii, nie wspominając już o jego różnorodności i zasobach naturalnych. Dlatego właśnie kraje członkowskie, kraje założycielskie ufundowały tą organizację, żeby promować współpracę w różnych obszarach rozwoju ekonomicznego. Może pana również zainteresować, że cała działalność